Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Cieszę się, że dzisiaj możemy być pośród was. Przynoszę wam bardzo serdeczne pozdrowienia od naszego zboru, od rodzin, dla córek. I jest to wielkim przywilejem, że mogę dzisiaj być i uczestniczyć i w tym błogosławieństwie, dlatego że sobie uświadamiam, i tak jak apostoł Paweł, kiedy pisał drugi list do Tymoteusza, to pisał: przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę, która była zadomowiona w twojej babce Eunice, matce twojej, a jestem pewien, że i w tobie żyje. I drodzy bracia i siostry, miałem ten przywilej, że już mój dziadek był człowiekiem wierzącym, moi rodzice. I nie było tak łatwo kiedyś. Zawsze pamiętam na słowa dziadka, który mi opowiadał, kiedy jego rodzice mieszkali wysoko w górach, bardzo daleko od, można powiedzieć, od jakiejś takiej cywilizacji. Jego ojciec wychodził piechotą do pracy, pracował w kopalniach. Ci ludzie, którzy w tych górach mieszkali, ci mężowie wychodzili do pracy w kopalniach daleko, gdzieś 50 kilometrów od domu. Nie było tych warunków dojazdowych, jakie dzisiaj. I raz na dwa tygodnie przyjeżdżali z powrotem do swoich domów. I te matki, te żony z tymi dziećmi czekały na nich, na ojców, kiedy przyjdą, przyniosą coś, jakieś pieniądze zarobione, a kiedy oni wracali, to jedli to, co te żony z tymi dziećmi jakoś tam nagromadziły, bo oni te pieniądze zostawili gdzieś tam w karczmach, na hotelach. I takie było jego życie. I kiedy mówił, że przypatrywał się temu, to mówił: nie warto żyć. Jeżeli po to, to naprawdę nie warto. Ale Bóg okazał mu łaskę. Ktoś go zaprosił do zboru i nawrócił się. I od tamtego czasu służył Bogu. I właśnie później moja matka, rodzice byli ludźmi wierzącymi. Jest to niesamowity przywilej. I być może ktoś jest w tym nabożeństwie, że jest pierwszy z rodziny. I chciałbym cię zachęcić, drogi bracie czy siostro, możesz być tym pierwszym, gdzie w twoim życiu tak na stałe zadomowi się wiara i możesz być tym następnym pokoleniem, przekazywać ich dalej. Dlatego, że właśnie tak to jest w naszym życiu, że dzieci są takim naturalnym przyrostem zboru. I powinniśmy zadbać, aby przeciwnik nie zabrał żadnego z nich. Bo wiecie, wychowanie to jest wielki przywilej. Jest to takie trudne zadanie, bo w dzisiejszym czasie rodzina jest tak postrzegana, że to już jakiś przeżytek, że to już coś, co dawno minęło. I to wszystko ma wpływ na nasze życie, na nasze rodziny, ale przekazać te najlepsze, te najwyższe wartości, ten wzór, o którym tu było powiedziane. I Biblia tłumaczy nam, czy przekazuje nam, bo Biblia nie jest jakąś wyidealizowaną księgą, ale pokazuje nam przykłady pozytywne i też negatywne, że możemy z nich brać wzór albo przestrogę do naszego życia. I wiemy, nie chcę mówić na temat rodziny, ale właśnie chciałem tylko nam przybliżyć to, że na przykład rodzina Jakuba był patriarchą, był kimś ważnym w życiu narodu izraelskiego, ale w jego rodzinie była rywalizacja. Żony rywalizowały między sobą, później dzieci rywalizowały i wiemy, jak to się skończyło, że został Józef sprzedany. Ale też były rodziny, takie jak rodzina Daniela. Nie wiemy wiele o niej, Biblia nie pisze. Ale Daniel właśnie był młodym mężczyzną, był młodzieńcem, kiedy dostał się do niewoli, ale rodzice zdążyli przekazać to, co najważniejsze, wrażliwość na Boga, Jego polecenia, zasady postępowania. I w życiu Daniela to się odzwierciedliło niesamowicie. Nie wiemy, w jaki sposób ci rodzice, ile czasu im wystarczyło, bo nawet nie wiemy, ile Daniel miał lat. Ale te wartości zostały im przekazane i tak byśmy mogli przypominać wiele takich historii. Wiemy również, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, że ewangelista Filip miał 4 córki, które prorokowały. Tam to było widać, to była ta zachęta, że to ma wartość, że to się opłaci. I zbawienie naszych dzieci zawdzięczamy tylko Bożej łasce. Cieszę się, że nasze dzieci są zbawione, ale nigdy i boję się powiedzieć, że jakakolwiek moja czy nasza zasługa w tym była. Staraliśmy się przekazać to ważne, co wartościowe, ale Boża łaska jest to, co może sprawić i sprawi, że nasze dzieci są wierzące, dlatego że nasze dzieci nie dziedziczą zbawienia, ale muszą poddać się Bożej łasce. I to jest wielka łaska, kiedy to możemy jako rodzice oglądać i cieszę się z tego niezmiernie dzisiaj. I drodzy bracia i siostry, chciałbym się dzisiaj dzielić Bożym Słowem, który apostoł Paweł zapisał w liście do Filipian w 4 rozdziale, 19 werset. I apostoł Paweł właściwie, kiedy pisze, czy już kończy ten list do Filipian, on, jestem świadomy tego, że on w tym 4 rozdziale dziękuje Macedończykom za dar, jaki mu przekazali. Ale apostoł Paweł pisze, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. A inne tłumaczenie tego samego wersetu mówi, Bóg mój niezmierzony w swych bogactwach zaspokoi całkowicie każdą waszą potrzebę w Chrystusie Jezusie. I drodzy bracia i siostry, apostoł Paweł mówi, że Bóg mój zaspokoi wszelką, czy te potrzeby, o których tu było powiedziane, te materialne, ale też i te duchowe. Bóg zaspokoi. On był tego pewien, pomimo tego, że jak wiemy z jego życia, nie zawsze było łatwo, ale właśnie jaki jest mój? Jaki jest Twój Bóg? Często zadaję sobie to pytanie, kiedy to słowo dotarło do mojego serca, to tak jakoś pomyślałem i tak cały czas myślę o tym, jaki jest mój Bóg w moim codziennym życiu. Dlatego, że mój, myśmy tu śpiewali, On moim Bogiem, On jest Panem moim. I coś mojego, to jest coś takiego bliskiego, realnego, to nie jest coś oddalonego, ale mój Bóg to jest coś takiego bliskiego. Moja żona, moje dzieci to jest coś takiego bardzo bliskiego. I apostoł Paweł mówi, mój Bóg zaspokoi. A kiedy czytamy życiorys apostoła Pawła, kiedy czytamy, kiedy on pisze ten swój życiorys, kiedy w Dziejach Apostolskich czytamy właśnie. Ja tylko może przypomnę ten jego życiorys. Jestem świadomy, że bardzo dobrze znamy apostoła Pawła, jego życie. Ale kiedy on stanął przed królem Agrypą, to on mówi w 26 rozdziale od 4 wersetu, mówi tak. Jakie było od młodości życie moje, jak je od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie wiedzą wszyscy Żydzi. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego jak faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żaliwie dniem i nocą, z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi o królu. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego. Co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich, częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do zbluźnierstwa, szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem: kto jesteś, Panie? A Pan rzekł: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań, stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego, od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości, od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Drodzy bracia i siostry, takie CV, takie życiorys apostoła Pawła. Służył Bogu, ojczystemu. Ale kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, kiedy poznał Go, kiedy usłyszał, to jego życie się całkowicie odmieniło. I właśnie od tego momentu on mówi: mój Bóg jest w stanie zapewnić każdą moją potrzebę. Drodzy bracia i siostry, i od tego momentu apostoł Paweł mówi: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, która jest mocą Bożą. Później możemy sobie przypomnieć, mówi apostoł Paweł, że to, co mi było zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za szkodę. Pomyślmy, on żył dla Boga, prześladował Kościół. I to, co było dla niego zyskiem, co miało taką wartość najwyższą, poświęcił całe swoje życie na to. Po spotkaniu z Chrystusem straciło wartość. To, co miało zysk, nagle straciło tą wartość. I ze względu na Chrystusa mówi: jest to szkodą dla mnie. A później, kiedy znalazł się na statku, kiedy płynęli do, można powiedzieć, kiedy płynęli do Rzymu, kiedy statek w tym niebezpieczeństwie się znalazł, to staje apostoł Paweł więzień przed tymi ludźmi, których byli na tym statku, i mówi: anioł tego Boga, któremu służę, któremu cześć oddaję, tej nocy stanął przy mnie i mówił do mnie: ze względu na ciebie zachowam ten statek i tych ludzi. Drodzy bracia i siostry, to przekonanie, to wyznanie, które apostoł Paweł mówi, można uzyskać przez doświadczenia. Życie zweryfikowało to wyznanie, dlatego że często wydaje nam się, kiedy mówimy: mój Bóg, kiedy jest wszystko dobrze, wszystko się fajnie układa, to wydaje się, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma żadnych okoliczności, które by to mogły zmienić. Ale kiedy patrzę na apostoła Pawła, to tylko przypomnę sobie i możemy sobie przeczytać w drugim liście do Koryntian w 11 rozdziale i tam wymienia: 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem w podróżach, w niebezpieczeństwach. I tak dalej, i tak dalej. W trudzie znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, w postach, w zimie i nagości. A kiedy sam miał wielką potrzebę, kiedy o tym mówi, o tym cierniu, który był w jego życiu, to kiedy prosił Pana swojego o rozwiązanie tej sytuacji, to Bóg mówi do niego: dosyć masz, gdy masz moją łaskę, albowiem pełnia mojej mocy okazuje się słabości. I drodzy bracia i siostry, to wyznanie apostoła Pawła mnie przekonuje o tym, że mój Bóg to nie zawsze zwycięstwo, czasem jest upokorzenie, czasem są trudności, są doświadczenia, ale apostoł Paweł pomimo wszystko mówi: mój Bóg napełni wszelką potrzebę. I jestem o tym przekonany, że nie mówi tylko, mówi to do siebie, czy mówi to o sobie, ale jest to zachętą dla mnie i dla ciebie, drodzy bracia i siostry. I chciałbym przypomnieć nam, że właśnie Daniel, o którym już wcześniej wspomniałem, też właśnie był wychowany, miał Boga w swoim życiu. Było to coś wartościowego bardzo. I kiedy znalazł się w takich trudnych okolicznościach i właściwie był niewolnikiem, stanął na dworze i miał zadanie. I to zadanie polegało na tym, że to, co było wpojone w jego życie, miało być tam wyeliminowane i wtłoczone coś nowego. Nauczyć się nowego języka, nowych praw, nowych obowiązków, aby mógł służyć królowi babilońskiemu. Ale Daniel, ze względu na to, co było w jego myśli, w jego życiu tak głęboko, można powiedzieć, zakodowane, mówi: nie, nie mogę. Drodzy bracia i siostry, to było bardzo trudne, dlatego że był niewolnikiem, pozbawiony wszelkich praw. I mógł sobie wytłumaczyć ze względu na tą sytuację: no muszę jakoś pokombinować, ale on mówi nie. Postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem. I staje jasno przed tym, który służył im, aby ich wygląd, aby ich zdrowie było takie, jakie powinno być. I poprosił go, aby móc ustrzec się z plamienia. I Bóg się przyznał do niego. Przyznał się do niego, do tych jego przyjaciół i pobłogosławił. Ale miał wrogów, drodzy bracia i siostry, wysoko. Wydostał się na wielkie stanowisko, bo można powiedzieć, był właściwie ministrem tam w tym czasie. I też mówią ci jego, zazdrościli mu. I mówią: no nie znajdziemy nic. W sprawach państwowych jest wszystko wzorowe, chyba że na punkcie jego religii. I wiemy, jak się to zakończyło. Wymyślili, poszli do króla. Król podpisuje dekret i znajduje się w jamie lwów. Ale król, obserwując Daniela, widział jego życie, bo ono nie było ukryte, bo ono było widoczne, było zauważalne. Mówi: twój Bóg może cię wyratować. Nie mogę zmienić swojego dekretu, ale twój Bóg może cię wyratować. I rano, kiedy przychodzi tam do tej lwiej jamy, mówi: czy twój Bóg cię wyratował? Daniel mówi: tak, królu, Bóg posłał anioła, mój Bóg posłał anioła, by zamknąć paszczę lwów. Także mi nie zaszkodziły, bo jestem niewinny. I tak byśmy mogli sobie, bracia i siostry, wymieniać, przypominać Mojżesza, przypominać proroków, przypominać apostołów, przypominać braci nam współczesnych, o których wiemy. Ale wiecie, chciałbym jeszcze jeden przykład, który mnie tak jakoś zajął ostatnio, przypomnieć proroka Eliasza. To był człowiek, to był prorok powołany na proroka w takim trudnym okresie narodu izraelskiego, w wielkim odstępie bałwochwalstwa. I Bóg, kiedy go powołuje, nie czytamy o tych okolicznościach, jakie miały miejsce, ale czytamy bezpośrednio: stało się słowo Pańskie do Eliasza i w czasach Achaba mówi: nie będzie deszczu. 3,5 roku. A Bóg mówi do Eliasza: idź, skryj się u potoku Kerit i tam Eliasz posłuszny, i tam jest napisane w 17 rozdziale pierwszej księgi królewskiej ta historia, że kruki przynosiły mu chleb i mięso rano i wieczorem. A kiedy potok wysechł, to mówi do niego: idź do Sarepty Sydońskiej, rozkazałem tam jednej wdowie, aby cię żywiła. I kiedy on tam przychodzi, zastaje tą wdowę, mówi: daj mi pić. A ona, a jeszcze woła, jeszcze kawałek chleba mi przynieś. A kiedy ona mówi do niego: nie mam za wiele, nie mam tylko garść mąki, trochę oliwy, jak to przyrządzę, to wraz z swoim synem zjemy i potem chyba umrzemy, drodzy bracia i siostry. I kiedy tak myślę o powołaniu Eliasza, to takie dwie rzeczy, które mnie bardzo jakoś uderzyły. Kruk, zwierzę nieczy, ptak nieczysty. Jest napisane, że to było obrzydliwością, żeby nawet coś wspólnego mieć z krukiem. I kruk, Bóg posyła kruka, aby mu przyniósł mięso i chleb. A później posyła go do wdowy, a wiemy, że obowiązkiem Izraelitów było troszczyć się o wdowy, a Bóg posyła go do wdowy, jeszcze do Sarepty Sydońskiej, do pogańskiego narodu, i Eliasz musiał się z tym zmierzyć. Ale drodzy bracia i siostry, był posłuszny, słyszał głos Boży, rozumiał, był posłuszny Bogu. I Pan Jezus mówi, że wiele wdów było w tym czasie za proroka Eliasza w Izraelu, a do żadnej z nich nie był posłany, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Tak myślę, dlaczego? Nie mam odpowiedzi konkretnej, ale drodzy bracia, wydaje mi się, i siostry, wydaje mi się, że gdyby w Izraelu to miało miejsce, oni byli tak przyzwyczajeni, byli tak pewni swego, że prawdopodobnie żadna wdowa by się nie zdecydowała, żeby przyjąć mężczyznę i go żywić. Ale tamta wdowa, w jakiś sposób Bóg ją przekonał, że go przyjęła. Ale ta obietnica, którą tam płaciła, była taka, że ta mąka w tym garcu się nie wyczerpie, tej oliwy nie zabraknie aż do czasu, kiedy spadnie deszcz na ziemię. I czytamy tam, że mieli wystarczająco jej rodzina i Eliasz do końca dni, aż spadł deszcz, drodzy bracia i siostry. I nie było łatwo Eliaszowi, pomimo że był wielkim, był podobny do nas, czytamy w liście Jakuba, ale on się modlił i Bóg odpowiadał na jego modlitwę. I drodzy bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy sobie uświadomili, co sprawi w naszym życiu to, że możemy posiadać takie przekonanie, takie wyznanie, że mój Bóg. Myślę, że jednym z takich najważniejszych warunków jest to, kiedy spotkamy się z Jezusem Chrystusem, kiedy możemy się na nowo narodzić. Świadomość tego, wiem, komu uwierzymy, do kogo należy. Ta przemiana umysłu, ta pewność, że moje życie się zmieniło, a że to dokonał Jezus Chrystus przez swą śmierć na Golgocie. Drodzy bracia i siostry, chyba to jest to najważniejsze w naszym życiu. Apostoł Paweł mówi: bo jeśli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, uwierzysz w swoim sercu, że Bóg go wzbudził z martwych, będziesz zbawiony. I to daje tą pewność, że my możemy w naszym życiu codziennym, pośród różnych sytuacji, okoliczności, mieć tą pewność, że jest mój Bóg, któremu ufam, który zaspokaja moje potrzeby, pomimo trudności, w jakich może się znajdujemy. A drugim takim bardzo ważnym jest nasze serce, drodzy bracia i siostry. Dlatego, że serce to nie to może to fizyczne, które posiadamy, ono też jest ważne, bo dzięki niemu żyjemy, ale to serce, które ma wolę, myśli, uczucia, które jest jakby takim jestestwem naszego życia. I czytamy na wielu miejscach, bardzo wiele miejsc możemy mówić czytać, bo to jest takie centrum decyzji i Boże Słowo nam pokazuje, że na przykład Dawid był wybrańcem według serca Bożego, który całkowicie wykona moją wolę. Ale na drugiej stronie można powiedzieć, że prorok Jeremiasz, mówi, że zdradliwe jest serce, bardziej niż wszystko inne, nieuleczalnie chore, któż zdoła je poznać. I takie nieuleczalne serce, drodzy bracia i siostry, ja i ty posiadaliśmy. I nie było innej możliwości, jak właściwie transplantacja, tak jak to w dzisiejszej medycynie jest. Wymiana. Nie da się nieuleczalnego serca jakoś poprawić, jakoś go tam podleczyć. Trzeba go zmienić. I tak samo było w naszym życiu. To serce kamienne Bóg zmienił na mięsiste. Ale drodzy bracia i siostry, to serce po transplantacji jest bardzo wrażliwe na różne wirusy, na różne zagrożenia, które są, i ten człowiek musi się bardzo pilnować. Być pod opieką lekarską. I tak samo jest z nami. To, że zostało nam zmienione serce, to chwała Bogu. Ale to nie znaczy, że już nic do nas nie należy, że już nic nie musimy robić, bo Salomon mówi, że najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Drodzy bracia i siostry, z tego serca, które jest przemienione, które jest jakby pod panowaniem Jezusa Chrystusa, tryska źródło życia. Ono się przelewa, ono emanuje z naszego życia. Ale Dawid miał takie serce, bo kiedy został powołany na króla, to był tam zapomniany gdzieś na pastwisku. Miał 7 braci, takich rosłych, takich potężnych. I kiedy Samuel przychodzi, popatrzył na pierwszego, na pewno to jest on. A Bóg mówi, nie patrz na niego, na wysoki wzrost, na jego urodę, bo ja mam inne myślenie, ja patrzę na serce. I ten Dawid zapomniany przy owcach tam musiał zostać przywołany i był namaszczony na króla w gronie swoich braci, drodzy bracia i siostry. Ale to nie zagwarantowało Dawidowi, że tak było zawsze. Pomimo, że był wielkim, że był wspaniałym, można powiedzieć, królem, ale był czas w jego życiu, że jakby nie strzegł swojego serca. Pojawił się grzech. I Dawid z tej desperacji przed obliczem Bożym woła do Boga: stwórz serce czyste, o Boże, w moim sercu. Wymień to serce, zmień. A wiecie, w tym psalmie 51 tam jest napisane, że Dawid mówi: zmień, stwórz serce czyste. I to samo słowo jest użyte, kiedy Bóg stwarzał świat. Coś zupełnie nowego, nie jakiegoś poprawionego, poleczonego, takiego jakieś środki farmakologiczne i to serce jakoś znów zaczęło normalnie funkcjonować. Ale Dawid prosi: stwórz nowe, całkiem nowe. I zreflektował się, drodzy bracia i siostry. I właśnie kiedy sobie tak to uświadamiam, te wypowiedzi mężów Bożych w tych różnych sytuacjach, różnych okolicznościach, to przypomnienie tych niektórych wydarzeń, tych historycznych, moglibyśmy jeszcze wiele ich sobie przypomnieć. Co z tego dla mnie, dla nas dzisiaj wynika, drodzy bracia i siostry? A właśnie to, żebyśmy i my w tych różnych okolicznościach mogli tak się zachowywać, jak zachowywali się ci mężowie, brać z nich wzór, przykład. Bo jaki jest mój Bóg w domu, w rodzinie, w pracy, w szkole, w różnych sytuacjach naszego życia, to ma wpływ na moje relacje z naszym Panem. Nie można jakoś tak obejść to, ale tak jak my się zachowujemy, tak my rozwiązujemy swoje potrzeby, swoje problemy, to w tym widać Boga, któremu ufamy, któremu wierzymy, albo Go zdradzamy. I te relacje, które my mamy, albo się pogłębiają, albo ich niszczymy przez te różne sytuacje. I można powiedzieć, jaki jest mój Bóg w tym codziennym, w tym codziennych okolicznościach. Tak jest postrzegany Bóg przez naszych bliskich, przyjaciół, najbliższych, współpracowników. Bo tak był postrzegany Bóg Daniela. Król mówi, Twój Bóg może. Jestem o tym przekonany, bo to widzę na Twoim życiu. Był tak postrzegany Bóg Dawida. I my na co dzień jesteśmy konfrontowani z różnymi sytuacjami, drodzy bracia i siostry. My się spotykamy. Nie jest łatwo czasem podejmować decyzje, bo ich musimy wielokrotnie bardzo dużo podjąć. Ale kiedy je podejmujemy z tą świadomością, jakby się zachował mój Bóg, jakby postąpił Pan Jezus w tej sytuacji, w której ja się znajduję, to ja wierzę w to, że On udzieli nam mądrości, udzieli nam łaski i stworzy, czy odmieni sytuacje beznadziejne, że my będziemy mogli właściwie postępować. I chciałbym tak zachęcić nas, drodzy bracia, i do tego, abyśmy tak w tym codziennym życiu z tą świadomością, z tą ufnością, wdzięcznością do naszego Pana, że nas zbawił, że jesteśmy Jego własnością i niechby nas to cokolwiek kosztowało, ale stanęli zawsze na Jego stronie, przy Jego boku i nigdy nie musieli się zawstydzić przed Nim. To jest bardzo trudne, jestem tego świadomy, że często trudno podjąć taką decyzję. Czasem musimy się zawstydzić, kiedy popatrzymy na to, co zrobiliśmy. Ale nie zapominajmy, kim jesteśmy, bo jesteśmy drogo kupieni. I apostoł Paweł, też mu nie było łatwo. Przechodził te wszystkie trudności, te wszystkie doświadczenia. Mógł często sobie pomyśleć, Boże, dlaczego? Ale na koniec on mówi, mój Bóg zaspokoi wszelką potrzebę, wszelką. To znaczy, że mamy wiele potrzeb w różnych sytuacjach. Potrzebujemy zdrowia, potrzebujemy tych rzeczy materialnych do codziennego chodzenia, potrzebujemy mądrości do rozwiązywania różnych trudności, do pokonywania różnych przeszkód. Ale kiedy mamy pewność, że mój Bóg jest moim Bogiem, że On widzi, że On słyszy, On rozumie, to ja wierzę w to, drodzy bracia i siostry. Nieraz tego doświadczyłem, że Bóg mój napełni wszelką potrzebę. Bo dzisiaj zauważam takie wielkie niebezpieczeństwo w chrześcijaństwie. Wiecie, taki, nie wiem jakby to nazwać, ale takie życie dwutorowe. W poniedziałek do piątku to tak jakoś, w niedzielę stawiamy się do pionu, idziemy do zboru, jest wszystko w najlepszym porządku, ale w czasie tygodnia zapominamy, kim jesteśmy. Tak nie powinno być. Zawsze ta świadomość musi nam towarzyszyć, że jesteśmy własnością Jezusa Chrystusa. On nas zbawił, On nas powołał. I niezależnie od sytuacji, gdzie się znajdujemy, w jakich okolicznościach, niechby taką odwagę, taką pewność mogliśmy mieć tak, jak ją miał Daniel, że on postanowił. Nie wiedział, jak to się może zakończyć, bo to mogło się zakończyć śmiercią dla niego, bo był niewolnikiem. Ale on postanowił, a Bóg stanął, uszanował jego decyzję i mu błogosławił. Drodzy bracia i siostry, kończąc, chciałbym właśnie zachęcić nas do tego, abyśmy o tym pamiętali, abyśmy mieli tą pewność, że Twój Bóg, mój Bóg napełni wszelką potrzebę. Pomimo, że przeżywamy różne trudności, różne doświadczenia, ale też przeżywamy radości z tego powodu, że jesteśmy Jego własnością. Ale nigdy nie zapominajmy, że On jest naszym Bogiem i cokolwiek by przyszło. Pan Jezus, kiedy odchodził z tej ziemi, no mówił, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. To On powiedział. I On was doprowadzi do celu. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jestem z wami aż do skończenia świata. Nam się wydaje czasem, że Bóg o nas zapomniał. Apostoł Paweł też mógł zapomnieć, że chyba Bóg zapomniał o nim, ale nigdy nie zapomniał. Nie zapomni o tobie, drodzy bracia i siostro, bo On jest naszym Panem. On drogo płacił za ciebie, za mnie. Jemu niech będzie chwała. Amen.